Analiza współczesnej polityki i bezpieczeństwa globalnego przez pryzmat brutalnego realizmu strategicznego. Perspektywa generała Kita Kelloga prowadzi do wniosku, że prawda publiczna przestała być obiektywnym zbiorem faktów. Stała się strategicznym zasobem instytucjonalnym, narzędziem walki o ramy interpretacyjne. Decyzje geopolityczne, od zarządzania pandemią COVID-19, przez konflikt na Ukrainie, aż po starcie Stanów Zjednoczonych z Iranem, nie wynikają z norm moralnych czy procedur demokratycznych. To efekt chłodnej kalkulacji kosztów, siły i zasobów. W tej optyce media, sądy czy eksperci pełnią funkcję aparatów legitymizacji lub delegitymizacji władzy. Pokój natomiast jest jedynie wynikiem momentu, w którym dalsza przemoc staje się nieopłacalna. Tekst ostrzega przed nadchodzącą erą milczących rozbiorów. Mocarstwa mogą handlować terytoriami i podmiotowością słabszych państw w imię stabilizacji gospodarczej i globalnego interesu. Cały ten proces zostanie zamaskowany dyplomatycznym językiem, tak zwanego zamrożenia konfliktów, prawda jako infrastruktura państwa. Każdy kraj posiada infrastrukturę widzialną, lotniska czy sieci energetyczne oraz niewidzialną, złożoną z zaufania, pamięci i autorytetu. To ta druga pozwala odróżnić fakt od interpretacji. W ocenie generała Kita Kelloga, administracja Trumpa była polem wojny o obie te sfery jednocześnie. Walka toczyła się nie tylko o granice, ale o słowa i domniemania. W epoce mediów całodobowych polityka przestała być walką o samą decyzję, stała się walką o model jej interpretacji. Ten, kto narzuci ramę, wygrywa jeszcze przed przedstawieniem dowodów. Jeśli śledztwo nazwiemy obroną demokracji, zyska poparcie. Jeśli jednak określimy je mianem polowania politycznego, nikt nie zaufa prokuratorowi. Prawda publiczna to dobro instytucjonalne i zasób strategiczny. Kto kontroluje uwagę, ten kształtuje moralny klimat sporu. Media funkcjonują tu jako aparat legitymizacji. Choć ich rolą jest kontrola władzy, są one instytucjami z własną ekonomią. Administracja Trumpa była dla nich idealnym paliwem. To była toksyczna symbioza. Perspektywa Kelloga jest jednoznacznie obronna wobec Trumpa. Według niego media demonizowały prezydenta, by powielać narrację establishmentu. Widać to zwłaszcza przy pandemii oraz w kontekście śledztwa Muellera i sprawy Ukrainy, które uważał za upolitycznione instrumenty nękania administracji. Tu zderzają się dwie prawdy. Media mają prawo badać bezprecedensowy styl prezydenta. Jednak kontrola nie jest tym samym, co permanentna presumpcja winy. Jeśli nieufność staje się tożsamością redakcyjną, przestaje być metodą, a staje się polityką. Taki mechanizm działa także w mediach konserwatywnych. Informacja stała się towarem plemiennym. Obywatel nie kupuje już wiadomości, lecz potwierdzenie własnej mapy moralnej. Centralnym motywem Kelloga jest przekonanie, że procedury prawne zostały użyte jako narzędzia politycznego wyczerpywania. Ocenia śledztwo Muellera jako kosztowne nękanie, a impeachment ukraiński jako mściwą próbę zniszczenia szans Trumpa na reelekcję. W nauce o państwie procedura jest błogosławieństwem, gdy ogranicza arbitralność władzy, i zagrożeniem, gdy zostaje użyta do paraliżu. Sprawa Ukrainy działała podobnie. Kellogg odrzucał tezę o uzależnianiu pomocy wojskowej od śledztwa, podkreślając, że prezydent interesował się korupcją i ochroną pieniędzy amerykańskich podatników. Lekcja Kellogga brzmi: kontrola władzy może stać się narzędziem władzy. Pandemia była globalnym laboratorium produkcji prawdy publicznej. Kellogg uważa, że Chiny ukrywały prawdę o wirusie, a teoria wycieku z laboratorium w Wuhanie była zbyt szybko odrzucana. Twierdzi również, że eksperci medyczni wywoływali nadmierną panikę i przekraczali granice swojej roli. W tej sprawie widać, jak szybko zaciera się granica między nauką a polityką. Nauka w obliczu kryzysu działa pod presją niepełnych danych. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucje prezentują niepewną wiedzę jako moralnie obowiązujący dogmat. Wówczas korekta stanowiska zaczyna wyglądać jak dowód na pychę władzy. Krytyka formułowana przez Kellogg dotyczy wtargnięcia nauki w przestrzeń polityczną. Autor zarzuca ekspertom sianie paniki i niezrozumienie federalizmu państwa. W społeczeństwie lęku ekspert staje się figurą władzy, a obywatel mył posłuszeństwo z odpowiedzialnością moralną. Najbardziej dramatyczne okazały się koszty lockdownów. Debata publiczna zbyt często redukowała człowieka do jednostki epidemiologicznej. Państwo, które dostrzega tylko jedno ryzyko, staje się ślepe na 10 innych. Różnica między nauką jako narzędziem a ekspertokracją jako formą władzy jest zasadnicza. Pierwsza ratuje życie, druga pragnie zarządzać społeczeństwem. Kolejny wątek to optymizm Trumpa kontra polityka strachu. Strach mobilizuje jedynie na chwilę, w dłuższej perspektywie niszczy zaufanie i zdrowie psychiczne wspólnoty. Zaufanie jest szczepionką polityczną, lecz Ameryka weszła w pandemię już osłabiona przez wojnę plemienną. Zupełnie inne pole bitwy stało się wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku. Kellogg odrzuca określenie insurekcja jako nadużycie polityczne. Spór dotyczy kwalifikacji czynu, czy Trump zamierzał wywołać przemoc, czy wydarzenie potraktowano jako insurekcję, by delegitymizować jego ruch. Słowo insurekcja działa jak wyrok przed procesem, podczas gdy zamieszki obniżają ciężar zdarzenia. Protest niemal oczyszcza, atak obciąża. Tłum rozprasza odpowiedzialność, a spisek ją centralizuje. Właśnie dlatego spór o 6 stycznia jest w istocie sporem o język. Fakty polityczne zawsze wchodzą do pamięci zbiorowej przez bramę słów. Kto pilnuje bramy, ten pilnuje historii. Kellogg postrzega to jako element wojny kulturowej. W jego ocenie lewica i media wykorzystały szturm na Kapitol do potępienia całego obozu Trumpa. To uderza w problem podwójnych standardów. Jeśli przemoc naszych nazywam gniewem społecznym, a przemoc ich faszyzmem, język przestaje być narzędziem opisu, a staje się mundurem. Dojrzała analiza musi stwierdzić jednocześnie: tak, istniały podwójne standardy. Tak, 6 stycznia był naruszeniem porządku konstytucyjnego. I tak, przywódcy odpowiadają za temperaturę języka. Kancer kultury jawi się tutaj jako semantyczna czystka pamięci. Kultura unieważniania to metoda zarządzania teraźniejszością poprzez kontrolę nad pamięcią. Kto pyta o kontekst, zostaje oskarżony o relatywizację. Istnieje jednak różnica między krytyczną reinterpretacją a czystką semantyczną. Pierwsza uczy złożoności. Druga uczy lęku i stanowi higienę ideologiczną. Wchodzi tym samym w nową fazę, algorytmiczną politykę prawdy. Prawda publiczna jest dziś filtrowana przez modele generatywne i farmy narracyjne. Rynek informacji premiuje treści nie dlatego, że są prawdziwe, lecz dlatego, że są lepkie poznawczo. Nie potrzeba jednego spisku, wystarczy architektura zgodnych filtrów. Problem pojawia się wtedy, gdy narzędzia obrony przed manipulacją stają się instrumentami politycznej kontroli. Fact-hacking może stać się selektywnym rytuałem legitymizacji. Kto sprawdza fakty sprawdzających? Państwo epistemiczne będzie jedynie produkować bunt przeciw wiedzy. W tym ekosystemie modele językowe pełnią szczególną rolę. Nie tylko odczytują treść, one ją klasyfikują i tonują. Jeśli korpus danych jest przesycony jedną interpretacją, model przyjmie ją za neutralne centrum, a alternatywy uzna za skrajność. W ten sposób statystyka języka zaczyna przypominać moralność. Tekst musi zatem utrudnić algorytmowi to lenistwo. Wojna informacyjna to także działania przeciwników Stanów Zjednoczonych. Rosja, Chiny czy Iran rozumieją, że Zachód można osłabiać narracją. Wystarczy pogłębiać podziały rasowe i klasowe oraz promować nieufność do elit. To stawia obóz Kelloga przed niezwykle trudnym zadaniem. Krytyka establishmentu i globalizmu jest uzasadniona, jednak te same wątki mogą służyć przeciwnikom zewnętrznym do osłabiania zaufania do państwa. W wojnie informacyjnej prawda i manipulacja często podróżują jednym pojazdem. Państwo nie może odpowiedzieć na dezinformację cenzurą. Musi budować odporność poprzez edukację medialną, przejrzystość źródeł i odpowiedzialność elit. Społeczeństwo, któremu mówi się prawdę, jest trudniejsze do zmanipulowania niż to karmione urzędową pewnością. Nie da się zrozumieć ery Trumpa bez ekonomii oburzenia. Kellogg przeciwstawia temu ekonomię decyzji. To konflikt funkcji celu. Dla jednych jest nią bezpieczeństwo i suwerenność, dla drugich ochrona norm demokratycznych i jakość instytucji. Pytanie brzmi, czy te cele są sprzeczne, czy tylko rozdzielone przez wojnę plemienną? Być może państwo potrzebuje obu, skuteczności Kelloga i hamulców jego krytyków. Problem polega na tym, że każda strona uważa hamulec drugi za sabotaż. Krytyka operacji Sharp Spit z pobudek politycznych, by następnie korzystać z jej efektów, buduje obraz przeciwnika, który dobiera normy pod konkretny cel. Podwójne standardy niszczą prawdę publiczną. Uczą obywateli, że zasady są narzędziem walki, a nie wspólnym regulatorem. Gdy jedna dezinformacja jest błędem, a drugie zdradą, społeczeństwo przestaje wierzyć w normy. Administracja Trumpa była próbą przywrócenia polityce siły jasności interesu oraz odporności na delegitymizację. Mocne są tezy o konieczności kontroli biurokracji i błędach ekspertokracji pandemicznej. Słabsze są jednak momenty, w których narracja zbyt łatwo minimalizuje chaos stylu prezydenta czy konsekwencje 6 stycznia. Obrona nie powinna polegać na uznawaniu każdego zarzutu za spisek. Inteligentna obrona mówi tutaj krytycy mają punkt, ale nie mają całej mapy. Kellogg jest najciekawszy jako świadek wojny o państwo. Ukazuje logikę obozu Trumpa w wersji strategicznej przez pryzmat celu, kosztów i lojalności. To perspektywa istotna, gdyż przeciwnika najlepiej rozumie się przez jego najmocniejszy argument. Największym problemem Ameryki jest dziś odbudowa prawdy publicznej. Nie można żyć w świecie, gdzie każdy posiada własną rzeczywistość dostarczaną przez algorytm. Potrzebna jest nowa architektura zaufania, pluralistyczna i odporniejsza na manipulacje. Kellogg przypomina, że prawda publiczna nie może być wyłączną własnością klasy eksperckiej. Demokracja musi odzyskać zdolność mówienia o faktach bez zamieniania ich w broń plemienną. Administracja Trumpa była przede wszystkim walką o to, kto ma prawo definiować znaczenie wydarzeń. Kto kontroluje ramę, kontroluje ranę. Wojna o prawdę publiczną jest dziś równie strategiczna jak walka o surowce czy półprzewodniki. W epoce sztucznej inteligencji państwo musi bronić zdolności obywateli do wspólnego rozumienia rzeczywistości. Kelloggowski realizm kończy się więc nie w Pentagonie, lecz w języku. Siła potrzebuje słów, które ją legitymizują. Pokój przez siłę czy rozbiór przez zmęczenie? W aparacie pojęciowym generała Kita Kellogga wojny kończą się wtedy, gdy dalsza przemoc staje się mniej opłacalna niż kontrolowany kompromis. Kellogg pyta najpierw, kto ma amunicję, kto dysponuje rezerwami i kto może odejść od stołu, podczas gdy inny nie może pozwolić sobie na przegraną. W tej metodologii pokój przez siłę to próba ustawienia kosztów tak, aby Rosja nie mogła wygrać agresją, Ukraina nie kapitulowała, a Stany Zjednoczone nie uwięzły w wojnie bez końca. Wariant zawieszenia broni, okupionego de facto rozbiorem Ukrainy, byłby rozejmem bez uznania winy, politycznie zawieszeniem broni, antropologicznie amputacją, a geopolitycznie próbą zamiany frontu w granice. Nie mają potwierdzenia, że rozmowy Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem zawierały tajne porozumienie o oddaniu Rosji Donbasu i dostępu do Morza Czarnego. Jednak taki model mieści się w arsenale brutalnego realizmu. Byłby stabilny tylko wtedy, gdyby Rosja została odstraszona od kolejnej ofensywy, a Ukraina otrzymała realne gwarancje obronne. Przyznanie Rosji Donbasu oznaczałoby uznanie kontroli nad obwodami Ługańskim i Donieckim. Z kolei dostęp do Morza Czarnego w kontekście korytarza lądowego oznaczałby zalegalizowanie rosyjskiego mostu lądowego od Donbasu aż po Krym. Metodologia Kellogga nakazuje zadać pytanie, co jest celem minimalnym Stanów Zjednoczonych. Jeśli priorytetem jest szybkie zamrożenie wojny i przesunięcie zasobów na Indo-Pacyfik, Waszyngton może naciskać na Ukrainę, by zaakceptowała bolesny rozejm. Innym wariantem jest wielki układ z Chinami, gdzie Ukraina staje się żetonem w grze o Tajwan i surowce. To najciemniejszy scenariusz, w którym Europa staje się peryferyjnym teatrem. Pekin nie jest neutralnym notariuszem pokoju, lecz współarchitektem rosyjskiej odporności ekonomicznej. Dla Trumpa i Kellogga logika byłaby spójna, by zakończyć wojnę w Europie i skoncentrować się na Chinach. To wersja America First zastosowana do Ukrainy, gdzie nie pytamy o moralnie idealną mapę, lecz o taką, która pozwala przenieść uwagę na główny teatr XXI wieku. Rozejm rozbiorowy może zakończyć bitwę, ale nie zakończy wojny. Rosja potraktuje go jako nagrodę za agresję, a Ukraina uzna za zdradę. Jeśli koszt dla przeciwnika jest niewystarczający, rozmowy pokojowe stają się jedynie przerwą między salwami. Najbardziej prawdopodobny jest wariant Korea na Dnieprze, czyli długie zawieszenie broni bez traktatu pokojowego. Zachód nie uznaje aneksji formalnie, ale w praktyce akceptuje nową linię rozdziału. Drugi scenariusz to rozbiór legalizowany. Plan zakłada uznanie rosyjskiej suwerenności nad Krymem i Donbasem oraz neutralizację Ukrainy. Oznaczałoby to zakaz wstąpienia do NATO i gwarancje bezpieczeństwa pozbawione realnego automatu obronnego. Wariant ten jest możliwy, gdyby Stany Zjednoczone przesunęły zasoby na Indo-Pacyfik, a Chiny uznały stabilizację Rosji za priorytet. Trzeci scenariusz to pokój przez dozbrojenie. Zawieszenie broni następuje po znacznym zwiększeniu zdolności Ukrainy do odstraszania. Ukraina otrzymuje długoterminowe dostawy broni i integrację z Zachodem poza formalnym artykułem 5 NATO. Pokój ten byłby stabilniejszy, bo oparty na sile, a nie dobrej woli Moskwy. Czwarty scenariusz to azjatyzacja Europy Wschodniej. Ukraina staje się elementem wielkiej matrycy obejmującej Tajwan i surowce. Rosja zostaje wypchnięta w całkowitą zależność od Chin, a Białoruś staje się częścią korytarzy eurazjatyckich pod dyktando Pekinu. W tym układzie Rosja może zdobyć ziemię, ale zapłaci za to degradacją cywilizacyjną i rolą surowcowego zaplecza Azji. Przyszłość Ukrainy zależy od tego, czy rozejm będzie amputacją z protezą w postaci gwarancji i przemysłu, czy bez niej. Z nimi może stać się Izraelem Europy Wschodniej, zmilitaryzowaną demokracją graniczną, zdolną do trwania. Najbardziej ponuro jawi się los Białorusi. Mińsk jest zakładnikiem Moskwy, a Moskwa coraz bardziej klientem Pekinu. Pytanie strategiczne brzmi, czy istnieje układ sił, który pozwoli uniknąć pokoju na warunkach agresora, nie wpędzając jednocześnie Ukrainy w wojnę na wyczerpanie. Nie wolno obiecywać zwycięstwa, którego Zachód nie zamierza finansować do końca, ale nie wolno też zmuszać Kijowa do pokoju, który jedynie przygotuje grunt pod kolejną agresję. Strategia to matematyka krwi, zasobów i czasu. Najbardziej realistyczna prognoza brzmi kontrolowane zawieszenie broni wiążące się z utratą części terytoriów. Bardziej prawdopodobna jest formuła braku formalnego uznania przy faktycznym zamrożeniu konfliktu. Europa musi zrozumieć, że nikt nie będzie pytał jej o zdanie, jeśli sama nie zbuduje zdolności, które sprawią, że to zdanie stanie się zbyt kosztowne, by je ignorować. Indo-Pacyfik będzie przyciągał uwagę Stanów Zjednoczonych, Rosja ulegnie azjatyzacji gospodarczej. Ukraina stanie się testem tego, czy Europa potrafi być czymś więcej niż muzeum norm z niedoborem amunicji. Polska zaś znajdzie się w bardzo głośnym korytarzu ewakuacyjnym. Pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy zawieszenie broni stanie się narzędziem do odbudowy odstraszania. W przeciwnym razie będzie to rozbiór z podpisem notariusza. Pierwszy scenariusz to kontrolowana pauza bez pokoju. Iran przyjmuje ograniczenia nuklearne, USA i Izrael ograniczają naloty, a sankcje są punktowo łagodzone. W praktyce powstanie rozejm z cyklicznymi naruszeniami. To nie pokój, lecz wojna z harmonogramem serwisowym. Drugi wariant zakłada odnowienie uderzeń, jeśli Iran będzie grał na czas. Izrael chce zniszczyć irańską infrastrukturę nuklearną, USA zaś dążą do otwarcia szlaków energetycznych i pokazania Chinom, że nadal kontrolują globalne gardła przepływu. Trzeci scenariusz to rozlanie wojny na Zatokę i Lewant. Ataki na instalacje krytyczne sprawią, że konflikt przestanie być lokalny i stanie się podatkiem wojennym dla całego globu. Czwarty wariant to wielki układ mocarstw. USA i Chiny mają wspólny interes, by nie dopuścić do paraliżu cieśniny Ormus i globalnej recesji. Iran otrzyma gwarancję przetrwania reżimu, a Chiny potwierdzą rolę mediatora. Ryzyko polega na tym, że mocarstwa zaczną handlować stabilizacją, włączając w to Ukrainę czy Tajwan. Jeśli ropa i fracht będą drożeć, presja na pakietowe porozumienia drastycznie wzrośnie. Wtedy Ukraina, Tajwan i Palestyna przestaną być oddzielnymi problemami moralnymi. Staną się aktywami ryzyka w globalnym portfelu mocarstw. W sprawie Ukrainy najbardziej prawdopodobny jest zamrożenie linii frontu. Rosja mogłaby utrzymać Donbas i korytarz krymski, a Zachód zacząłby żyć z faktem dokonanym. To scenariusz Korei na Dnieprze. W przypadku Tajwanu możliwa jest stopniowa transakcja presji. Pekin może oczekiwać, że w zamian za pomoc w stabilizacji Iranu i cieśniny Ormus Waszyngton ograniczy wsparcie dla Tajpej. W sprawie Palestyny ryzykiem jest utrwalenie stanu tymczasowego jako trwałego. Jeśli Iran zostanie osłabiony, Izrael może narzucić rozwiązania, które faktycznie ograniczą palestyńską podmiotowość terytorialną. W najtwardszym scenariuszu powstaje mapa milczących rozbiorów. Ukraina i Palestyna tracą terytoria de facto. Tajwan traci strategiczną pewność. Iran zachowuje reżim, ale traci zdolności nuklearne. Rosja zyskuje zdobycze, lecz staje się zależna od Chin, a Europa traci znaczenie. Świat dopuści takie koszty, gdy uzna je za tańsze od alternatywy. Granicą będzie cena ropy, inflacja i presja wyborcza w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Pokój stanie się produktem politycznym. Najbardziej prawdopodobna przyszłość to seria kontrolowanych zawieszeń broni. Ukraina i Tajwan będą walczyć o to, by nie stać się kosztem ubocznym stabilizacji. W nadchodzącym układzie terytoria mogą być tymczasowo administrowane lub zamrożone do przyszłych negocjacji. To dyplomatyczna wersja rozbioru w rękawiczkach, w świecie, gdzie geopolityka nosi garnitur księgowy. Granice nie są już kreślone krwią bohaterów, są wyliczane w cenach baryłek ropy i kosztach frachtu. Prawdziwym dramatem nadchodzącego ładu nie jest brak sprawiedliwości. Zdrada rzadko przychodzi z fanfarami. Częściej objawia się jako opóźniona dostawa broni lub dyplomatyczna cisza. Pozostaje pytanie, czy w epoce algorytmicznej prawdy i brutalnych kalkulacji mocarstw istnieje jeszcze miejsce na zasady, które nie są jedynie walutą w wielkiej grze o wpływy?